I tyle. Zespół Nothing More to jest hard rock tegoroczny i tak czasami coś też wybierzemy z tego, co się dzieje w muzyce. Ale mamy gościa specjalnego, bo już zapowiadanego przez mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego, który był już naszym gościem, ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii świętego Floriana.
Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet, szczęść Boże.
Witamy. Ksiądz jest nam znany jako specjalista od czarnego humoru, czyli anegdot i dowcipów związanych z kościołem, ale także na początek zadam księdzu zagadkę i zobaczymy, czy ksiądz rozwiąże tą zagadkę. Będzie to zagadka muzyczna. Poproszę o fragment.
No, oczywiście, tak.
Już, ksiądz wie.
To Hurt. Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have.
Aż się nie chcę tego wyciszać.
Piękny utwór. Zresztą...
Po pierwszych, tak, już ksiądz wiedział, co to jest.
Tak, dlatego, że akurat, zresztą na świeżo, mam taka ciekawostka. Ja powoływałem się na ten utwór niedawno w kazaniu w swojej parafii katedralnej na Pradze u świętego Floriana. I mówiłem o tym, bo to jest swoistego rodzaju taka spowiedź jego z całego życia, publiczna spowiedź. Powołałem się na tę piosenkę i po tej mszy świętej przyszło młode małżeństwo i zapytało mnie, czy chciałbym płytę winylową Johnny Casha, bo chcą komuś ofiarować, ale skoro ksiądz tak go lubi, to...
Bo ksiądz jest miłośnikiem Johnny Casha.
Tak, całe jego życie tam śledzę, czytam te biografie, autobiografie. Tak jakbyś mnie ta postać, nie wiem dlaczego mnie tam zafascynowała, bo to tam jest w nim kawał takiej historii wielu ludzi, no tam różne upadki, podnoszenie się, upadki, ale do końca jakoś był wierny Panu Bogu i w takiej sytuacji umarł. Właśnie ta piosenka jest, chociaż on był protestantem, tam nie ma sakramentalnej spowiedzi, ale ja to bym nazwał sakramentalną spowiedzią, ponieważ, znaczy ja bym to nazwał, przepraszam, tę piosenkę, okay. Bo ona jest takim podsumowaniem. Ja nawet twierdzę, że on tam za ostro siebie potraktował, określając, że całe życie budował imperium hańby. On jednak wiele dobrego zrobił. No tam upadki, no to wiadomo, każdemu się zdarzają, ale ta surowość dla siebie była taka imponująca. No i piękne, i muzyka, no bardzo nastrojowe pieśni, taka bardzo pouczająca.
Johnny Cash już nie żyje.
15 lat akurat tak. W tym roku minie we wrześniu, tak.
No i tak Johnny Cashem weszliśmy do wydarzenia, którym żyła katedra i cała parafia. Właśnie Praga Północ chyba żyła tym wydarzeniem.
Cała nasza diecezja rzeczywiście. Tak.
Czyli peregrynacja kopii obrazu Najświętszej Panienki.
To było wydarzenie ogromne, które zdarza się mniej więcej na raz na 37-38 lat, dlatego że przemnożyć liczbę dni w roku i ilość parafii w Polsce, to mniej więcej czeka parafia 37 lat. I dokładnie właśnie pamiętam poprzednią peregrynację, ponieważ dosłownie byłem 2 czy 3 tygodnie w seminarium i przychodził obraz, ta kopia, cała ta historia, no mniej więcej ona jest znana, to dzieło prymasa tysiąclecia, prymasa Wyszyńskiego. I ta pierwsza peregrynacja sprzed 60 lat, ona była czymś tak imponującym, jeśli chodzi o mobilizację duchową, moralną, religijną w Polsce, a odbywała się ona no, niebawem po uwolnieniu prymasa Wyszyńskiego z więzienia, no i jednak takiej walki z Kościołem. I ta wędrówka kopii cudownego obrazu spowodowała, że ta wiara została tak umocniona i tak ukierunkowana i taki nastąpił jeszcze mocniejszy związek i więź i takie zwarcie, bym powiedział, Kościoła w tej całej sytuacji komunistycznej. I dobrze, że ta peregrynacja jest kontynuowana, że to nie było jednorazowe dzieło.
Mamy inne czasy. Czym różni się to nawiedzenie teraz?
Wtedy to nawiedzenie było też taką publiczną deklaracją, że nie chcę iść jakby w kierunku tej ideologii, która była nam narzucana, a jednocześnie takie odważne manifestowanie wiary. Dzisiaj jednak ma to inny charakter. Dzisiaj jest to manifestowanie wiary, takie przywiązanie do wartości chrześcijańskich, do wiary, do Kościoła. I to, co bardzo ważne, takie były mocne akcenty jednak rodzinne, podkreślanie roli rodziny. Ale teraz nie ma jakichś prześladowań krwawych, czy jakichś takich fizycznych prześladowań chrześcijan, czy katolików w Polsce, ale wiemy, że postępująca taka liberalizacja, taka laicyzacja powoduje, że wielu ludzi jakoś dystansuje się od Kościoła. Wielu ludzi mówi, Pan Bóg tak, Kościół nie, to takie zupełne niezrozumienie, czym jest Kościół. I można podejrzewać, że frekwencja na tych spotkaniach nie jest taka jak przed 60 czy nawet 40 prawie laty, ale jednak rzadko się zdarza, żeby jakaś uroczystość religijna gromadziła jednak takie tłumy, czyli jest potrzeba. Poza tym my chyba w tej naszej takiej duchowości polskiej mamy jednak ogromne przywiązanie do Matki Bożej. Zdrowy katolicyzm, zdrowa duchowość maryjna jest bardzo owocna, bo to przede wszystkim umacnia bardzo życie rodzinne.
Nawiedzenie właśnie się zakończyło, ale było tłumne. I to jest fenomen tej diecezji praskiej, że kościoły są pełne.
I naszej, jak rozmawiam z kolegami tutaj z lewej strony Wisły, mobilizacja była ogromna. Jednak starsi ludzie pamiętają, jaką to rolę odgrywało kiedyś. No i jest pewien taki przekaz jednak pokoleniowy, a młodzi ludzie, normalnie formowani we wspólnotach, w parafii, też czują, że to jest okazja, która nieprędko się powtórzy, a w wielu przypadkach już nigdy w życiu się nie powtórzy i dlatego ludzie tak się przygotowywali. Oczywiście to nie było tak zbiegu, że sobie obraz przyjechał, pomodliliśmy się, pojechali. Właśnie cała istota polega na tym, że przed przyjęciem tego obrazu odbywały się praktycznie w każdej parafii jakieś misje, czy rekolekcje rozbudowane, zapowiedzi, były konferencje tematyczne i to powodowało takie, bym powiedział, narastające w dobrym tego słowa napięcie oczekiwania, a jest to na pewno, bym powiedział, taki moment wielu nawróceń, jakichś powrotów do Pana Boga, bo do późna wieczorem spowiadaliśmy również po takim osobistym jakimś przeżyciu, co się szczególnie objawia w sakramencie pokuty, wielu ludzi powracało.
Tak. Niedawno w katedrze odbył się chrzest dziecka Piotra Staruchowicza. Wspominaliśmy już z mecenasem Wąsowskim Staruchowicza, ale wiem, że ksiądz też go zna.
Tak,
z dobrej strony.
Tak, oczywiście, ponieważ błogosławiłem jego związek małżeński po tych wszystkich kłopotach, jakie miał, kiedy już był na wolności, pierwsze niemalże kroki skierował właśnie do katedry, żeby się przygotować do sakramentu małżeństwa. No i po kilku latach szczęśliwie urodziła im się córeczka Kasi i Piotrowi. No i miałem radość chrzcić. I podejrzewam, że następne też będę chrzcił, ponieważ oni chcą już wszystko mieć w jednym miejscu. miejscu. Ślub w katedrze, chrzest w katedrze, piękne imię, róża, patronka Róża z Limy, wspaniała święta, no i taka pełna rodzina. Jeszcze nie była przybrana w barwy legijne, ale to jest kwestia tylko czasu. Tak, nadrobią, tak.
No dobrze, zbliżają się mistrzostwa świata. Jakie to będzie to katolickie kibicowanie?
No, szczęśliwie muszę powiedzieć, że od poniedziałku zaczynam urlop. Wziąłem sobie 3 tygodnie, czyli sama końcówka to będę już w parafii, ale tak szczęśliwie się ułożyło, że teraz będę na urlopie i będę sobie w spokoju mógł śledzić to, co będzie mnie interesowało. Oczywiście nie obejrzę pewnie wszystkich meczów od początku do końca, bo to fizycznie byłoby takie ciężkie. Zresztą nie ma aż takiej potrzeby, bo potem można się posiłkować skrótami. Natomiast żeby już nie było takiej nerwowości, jak chociażby wczoraj, kiedy fragmentami tylko mogłem zobaczyć.
Przypomnę, że wczoraj graliśmy z Litwą.
Wpadłem do mieszkania, było 2-0. Końcówka pierwszej połowy, początek drugiej. Musiałem biec na spotkanie, bo mieliśmy duże spotkanie. Zresztą był obecny pan mecenas Wąsowski, bo mieliśmy takie właśnie podziękowanie i podsumowanie tego
nawiedzenia. Rycerze Jana Pawła II.
Rycerze Jana Pawła II w komplecie, byli wszyscy księża, byli wszyscy parafianie, którzy tam się jakoś angażowali, pomagali. Ale żeby mieć taki komfort czasowy w plenerze wiejskim, więc będzie miła atmosfera.
No i jak pan widzi szansę, jak ksiądz widzi szansę, ja już tak kibicowsko wlazłem.
Ja przyznam szczerze, tak.
Szansę Polaków, no.
Ja przede wszystkim nie chciałbym aż tak spekulować, bo teraz wszyscy w zasadzie mówią
o szansach. Znają na futbolu.
Wszyscy znają się na futbolu. Wszyscy by ustalali taktykę. Ja patrzę pod takim kątem. Bardzo jestem pozytywnie nastawiony i to budzi jakąś moją nadzieję. Sam jako grający w piłkę dobrze wiem, że można zrobić wszystko albo prawie wszystko w przygotowaniach, a potem stanie się coś, czego człowiek nie jest w stanie przewidzieć i można to nazwać szczęściem czy nieszczęściem i wydaje się, że jedno, jak to jeden z piłkarzy powiedział, skiełznięcie piłki może spowodować, że można na przykład nie wyjść z grup. Jakiś jeden przypadek, jakieś obcierka, jakiś rykoszet. I wtedy powiedzieć co? Wszystko było źle? Na pewno nie. To, co budzi u mnie największą nadzieję. Wielki autorytet trenera Nawałki. Pracować z takimi gwiazdami, którzy no, większość z nich gra w klubach zagranicznych. Ale on jako były piłkarz, ale przede wszystkim jak ja go obserwuję jako człowiek, jaki on ma kontakt z piłkarzami, już nie mówię z mediami, ale z piłkarzami, w ogóle jak on się zachowuje. Ja sam doświadczyłem kiedyś jego osobiście, prywatnie wielkiej pomocy, kiedy on mnie nie widząc na oczy, przez telefon dzięki mojemu znajomemu załatwił mi bilet na mecz Legia Wisła w Krakowie. On zadzwonił do kogoś, on nawet o tym nie wie. Może nie pamięta, ale ja kiedyś, jak będę miał okazję, mu podziękuję. Ale następna rzecz. To, co budzi wielką nadzieję, że jest ład i porządek w tej reprezentacji od strony takiej logistycznej, organizacyjnej. Nie śledzę treningów, ale naprawdę to są fachowcy. I po trzecie, to, co budzi kolejną moją nadzieję, że ci najlepsi nasi piłkarze, Lewandowski, Piszczek, Glik, Błaszczykowski, to są prawdziwi liderzy i oni są, tak bym powiedział, charakterologicznie bardzo poukładani. To nie są jakieś nabzdyczone gwiazdeczki, to nie są piłkarze, którzy jakieś fochy strzelają, którzy mają swoją ekipę, elitę tych gwiazd, tylko oni wiedzą, że są liderami, są najlepsi, ale są właśnie spokojni, zrównoważeni osobowościowo, że łatwiej pomóc tym młodszym reprezentantom, którzy, jak to mówią, przyjeżdżają na kadrę. I ta atmosfera wyczuwa się świetna. I to powoduje, że jak nasi zagrają, jeśli chodzi o poziom taktyczny, techniczny, jak oni rozegrają poszczególne mecze, to oczywiście jest bardzo ważne, ale dla mnie zawsze najważniejsze jest jedno. Walka do końca. Jak nie ma atmosfery, jeden nie będzie kości nadstawiał i krwi przelewał za drugiego, to można być wirtuozem i niewiele to da. Natomiast to, co już nie jedna reprezentacja pokazała, takim zaangażowaniem, atmosferą i walką, a umiejętności mają takie, jakie mają. No nie są to tak wyszkoleni zawodnicy jak Brazylijczycy czy Argentyńczycy, tylko nieraz udało się pokazać, że można być słabszym technicznie, ale mądrze taktycznie i przede wszystkim zaangażowanie. Zaangażowanie. Dlatego ja jestem nastawiony tak optymistycznie co do gry i zaangażowania. Ale jakie wyniki osiągniemy? No mój Boże, no oczywiście każdy by się cieszył, ja też będę siedział, będę kibicował, ale tutaj nie chciałbym, czy to będzie ćwierćfinał, czy półfinał. Co tu rozważać, jak tu może okazać się, że tak jak powiedziałem, jedna przypadkowa, niespodziewana piłka może zmienić w ogóle całe oblicze historii tego turnieju.
A nadzieje związane z piłkarzami Legii, którzy są w kadrze?
No, myślę, że przede wszystkim Jędrzejczyk chyba trochę tak mocniej stanie na nogi, bo trzeba przyznać, no, nie był to jego najlepszy sezon, delikatnie mówiąc. No i nasz Michał Pazdan, jemu zdarzają się potknięcia, tylko właśnie on w zestawie z Glikiem stworzy taką parę, która daje poczucie bezpieczeństwa, dlatego że Glik jest właśnie, dlatego tak się cieszę, że i on będzie jednak w kadrze, chociaż jak słyszę, nie zagra dwóch pierwszych meczów, tak. Ale Glik, że tak powiem, jest tą ostatnią instancją, która czyści to przedpole, a Pazdan jest takim walczakiem, gdzie wsadza głowę tam, gdzie inni by się bali nogę wsadzić. Widać, że forma nieustannie zwyżkuje.
No właśnie, i tak sobie porozmawialiśmy o religii, o muzyce i o futbolu. Czyli tak, jak najbliższy czas będzie naznaczony.
Ale to nie znaczy, że ksiądz się zna na wszystkim. Nie.
Nie, no, ale
bo czasami tak jest, że ksiądz to już się zna na wszystkim. Nie.
Trafiliśmy na księdza, który zna się na futbolu, bo się tym emocjonuje.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Również naszym gościem był ksiądz proboszcz Bogusław Kowalski z parafii świętego Floriana.
Dzięki, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. A my w takim razie puśćmy bluesa. Railroad Bridge Blues. A my mamy gościa niezwykłego, bo dotąd odwiedzali nas różni posłowie, ministrowie, różne ważne postaci, ale posła z dzieckiem na ręku jeszcze nie mieliśmy. Robert Winnicki, prezes Stronnictwa Narodowego.
Tak? Ruchu Narodowego. Ruchu Narodowego.
Dzień dobry. Z synem Stefanem.
Tak jest.
Który siedzi grzecznie na ręku i jest nawet zainteresowany bardzo.
Tak, tym, mamy nadzieję, że tak.
Co tutaj się dzieje i co tata robi.
Że tak zostanie grzeczny. Tak.
Więc dobrze. Właściwie powinniśmy porozmawiać o Stefanie, to było bardzo ciekawe, ale musimy o polityce. 16 czerwca macie kongres.
Tak jest, już w najbliższą sobotę jest Kongres Ruchu Narodowego, wyborczy, ale też polityczny, z pewnym akcentem na kampanię samorządową, chociaż taką konwencję samorządową i potem 16 zjazdów. Tak, Stefan się odezwał. 16 zjazdów wojewódzkich odbędzie się we wrześniu, natomiast w najbliższą sobotę będziemy wybierali po raz kolejny władze Ruchu Narodowego. No i będzie też, myślę, sporo ciekawych gości, deklaracji też politycznych. Przygotowujemy deklarację niepodległości na stulecie. No i oczywiście szykujemy się do startu w kolejnych kampaniach wyborczych.
Szanse w wyborach samorządowych?
Myślę, że te szanse istnieją, to znaczy widzimy dynamiczny potencjał rozwijający się. Nie oszukując się też oczywiście, nasze zasoby potencjalnego elektoratu, to przede wszystkim ci ludzie, którzy dzisiaj głosują w największej mierze na PiS, tak? I widzimy od, no zwłaszcza w tym roku, od jakiegoś pół roku, z kilku miesięcy, znaczące rozczarowanie poszczególnymi posunięciami partii rządzącej. I dlatego uważam, że no, w tych nadchodzących wyborach samorządowych zaistniejemy z tą kampanią wyborczą, która będzie dosyć myślę, wyrazista, tak? Potem eurowybory ze naszym zdecydowanym głosem eurosceptycznym, głosem na rzecz po prostu opuszczenia Unii Europejskiej, bo uważamy, że do tego należy dążyć. A w obecnej sytuacji politycznej, geopolitycznej, w tym, co się dzieje chociażby we Włoszech czy w innych państwach, każdy rząd, nawet prounijny, powinien taki scenariusz po prostu zakładać. Po prostu powinien myśleć o tym, co po Unii Europejskiej, bo to już jest dzisiaj realna perspektywa.
To możliwe, ale w samym ruchu narodowym macie sporą konkurencję, bo odrębną inicjatywę rozwija pan Marian Kowalski z pastorem Chojeckim. Jest kilka mniejszych inicjatyw, które także odwołują się do tego elektoratu narodowego. Czy nie boi się pan, że to wszystko się tak podzieli, że znowu nic z tego nie będzie?
W sobotę będą liderzy trzech największych organizacji ogólnopolskich narodowych. To jest partia polityczna Ruch Narodowy, tak, której przewodzę, ale będzie też szef Młodzieży Wszechpolskiej i wiceszef Obozu Narodowo-Radykalnego. I to są de facto jedyne trzy ogólnopolskie organizacje narodowe. Oczywiście są takie inicjatywy, no jak chociażby naszego byłego kolegi Mariana Kowalskiego, który dał się niestety uwieść pastorowi z Lublina. No ale to jest już jakaś kolejna inicjatywa, którą przez te ostatnie dwa lata kolega Kowalski, czy były kolega Kowalski zakłada. Poprzednie swoje stowarzyszenie, które jakby odpalił w 2016 roku, Narodowcy RP, ono jeszcze funkcjonuje i z nami współpracuje, dlatego że Marian je opuścił, tak? Także to w tym sensie jakby te trzy ogólnopolskie organizacje, które razem współpracują, robią Marsz Niepodległości, również robimy od ponad roku taką inicjatywę jak Media Narodowe, mamy tutaj w Warszawie studio. One trzymają się razem różnymi zadaniami, że tak powiem, społeczno-politycznymi się dzieląc. To znaczy Młodzież Wszechpolska zajmuje się ludźmi do 30 w tym aspekcie formacyjnym, organizacyjnym. ONR bardziej działalnością społeczną, chociaż również elementami politycznymi, ale to są dwa stowarzyszenia. No jest Partia Ruch Narodowy i w tym sensie, ale będą też inni goście. Będzie na tym naszym kongresie szef Kongresu Nowej Prawicy, europoseł Stanisław Żółtek, będzie Grzegorz Braun, lider Pobudki, także będzie szereg osób i środowisk.
Ja miałem zapytać o środowisko Grzegorza Brauna, bo to jest środowisko, które też wyraźnie odwołuje się do takich narodowych,
narodowo-katolickich, tak? Tak.
I właściwie co sprawia, że jeszcze nie działacie w jednej organizacji?
Myślę, że nie ma potrzeby, żeby zawsze wszystkich sprowadzać do mianownika jednej organizacji. Natomiast myślę, że współpraca, nie chcę tutaj zbyt wielkich deklaracji na razie używać, ale myślę, że ta współpraca stopniowo się zacieśnia na różnych
polach. To nie jest tak, że wy ciągle się dogadujecie, a dogadać się nie możecie, tak mówiąc o tych wszystkich odłamach ruchu narodowego.
Nie, wie pan co, bo jakby rzecz nie polega na tym i tworzenie siły politycznej nie polega na tym, że się zbierze, powiedzmy, sejmik szlachecki, który ogłosi kochajmy się mości panowie i teraz będzie dobrze. W polityce siłę buduje się poprzez to, że ktoś tworzy silny ośrodek, silny rdzeń. I polityka jest pod pewnymi względami taką sawanną, na której jakby najsilniejsi dominują. I w tym sensie pozostali, ci, którzy chcą konstruktywnie budować coś, dołączają do najsilniejszego. I w tym momencie tak naprawdę my partię budujemy od 2015 roku. Mieliśmy już pewne turbulencje po wejściu do Sejmu, odejście części posłów, których czy to tam PiS, WiS skusił, czy zostali u Kukiza i tak dalej. Natomiast jako środowisko młode, choć nie młodzieżowe, tak, bo są ludzie i po 40, po 50, są i emeryci w naszych strukturach, chociaż można powiedzieć, że co najmniej połowa aktywu w sensie partii, bo nie mówię o tych organizacjach jako NR czy MW, to w ogóle są młode organizacje, to są młode byty polityczne. I w tym sensie nasze budowanie realnej struktury, a nie tylko pospolitego ruszenia, bo ja zawsze powtarzam, że pospolite ruszenie przestało wygrywać 500 lat temu. Potrzebne są te również w życiu politycznym, ideowe, ale jednak takie armie zdyscyplinowane, które jednocześnie dobrze potrafią rzemiosło polityczne uprawiać, tak? Bo z jednej strony to jest służba, polityka, a z drugiej strony rzemiosło też swoiste. I problem po tej prawej stronie jest taki, że obecne jakby warunki życia politycznego po roku 89 w Polsce, czy nawet powiedzmy w świecie zachodu, do którego należymy, są takie, że ludzie ideowi po prawej stronie idą w dwa różne ekstrema. Pierwsze ekstremum nazywa się nieprofesjonalni idealiści, z tendencją czasami do sekciarstwa najróżniejszego, a drugie ekstremum nazywa się pogodzeni z rzeczywistością koniunkturaliści, oportuniści, tak? I ta wąska ścieżka, która wiedzie, nazwijmy tym umownym środkiem, to jest ścieżka trwania przy fundamentach, przy pryncypiach i jednocześnie no, walki o to rzemiosło i skuteczność. I to się wypracowuje długo. Znaczy tego ludzie muszą się uczyć, tak?
To prawda. A do której w takim razie strony przypisałby pan środowisko Prawa i Sprawiedliwości?
No dzisiaj niewątpliwie przypisałbym ich do ludzi pogodzonych z demoliberalną rzeczywistością i mocno się wpisujących. To znaczy... Oczywiście nie wszystkich znam, i posłów bardzo porządnych, mnóstwo działaczy czy zaplecza pisowskiego, które nie myśli tymi kategoriami. Ale jeśli spojrzymy na te 2,5, zaraz będzie 3 lata ostatnie, to oczywiście mamy olbrzymie napięcie retoryczne na linii PiS-antyPiS, tak? Olbrzymie napięcie retoryczne, które nie przekłada się na to, że mamy realne zerwanie tak naprawdę z trzecią RP na różnych poziomach. Na poziomie, ja uważam, że poziom kultury jest niezwykle istotny i on jest jakby fundamentalny, bo administracja, gospodarka, armia to są wszystko rzeczy, które powiedzmy jedno pokolenie może podnieść, tak? Które jedno pokolenie może zbudować, ale nie będzie tego, jeśli nie będzie świadomości ludzi i kultury. Jeśli spojrzymy, no moim takim chłopcem do bicia w ostatnim czasie, chłopcem do bicia czy nie chłopcem do bicia, ale jest na przykład przejęta przez partię rządzącą telewizja publiczna. Telewizja publiczna. I ta telewizja publiczna, która no w tej warstwie kultury ogłosiła moim zdaniem pełną kapitulację wobec świata zastanego, tak? Jeśli patrzę, że najpopularniejszym serialem w Polsce jest, jak się dowiedziałem, Barwy Szczęścia i przez przypadek kiedyś włączyłem sobie jeden odcinek tego serialu i były tam 3 wątki. Pierwszy wątek to dwóch panów tworzących szczęśliwy związek, bardzo odpowiedzialnie wychowujących jakiegoś tam młodocianego człowieka, czy młodego człowieka. Drugi wątek to biedna, wykorzystana przez polskiego pracodawcę czy współpracownika imigrantka z Afryki, tak? która zachodzi w ciążę i ma dramat i tak dalej, ale widzimy tam zły Polak, dobry imigrant. No i trzeci wątek to gapowaty złodziejaszek z osiedla, czyli jakby taki typowy Polak, tak? Typowy ten. I to jest serial, który oglądałem, nie wiem, 10 milionów ludzi czy coś takiego. I jeśli myślimy o tym, co ma być z Polską nie za 2 miesiące, tylko za 2 lata albo za 20 lat, to musimy spojrzeć, jakimi treściami w sensie masowym, popkulturowym ludzie żyją. No i co nie ma tej wrażliwości, tak? Na różnych obszarach możemy to. Najgroźniejszy, bieżący obszar, który widzę krytyki PiS-u, jest jednak geopolityczny. Jest jednak geopolityczny. To znaczy, nie może być tak, że Polska zależy tylko i wyłącznie nasze bezpieczeństwo od kaprysu jednego mocarstwa, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, które to mocarstwo długofalowo przeorientowuje się na Pacyfik. To znaczy rola Europy, w tym Europy Środkowej, maleje w polityce międzynarodowej i to jest w miarę stała tendencja. To z jednej strony jest niedobrze dla nas, no bo cała Europa i my też w tej Europie traci na znaczeniu, ale z drugiej strony jest to nawet pewna szansa dla nas, bo po raz pierwszy od kilku stuleci główne, że tak powiem, sprzężenia i tarcia tych płyt tektonicznych globalnych mocarstw, te najważniejsze, bo one odbywają się na terenie Europy Środkowej, ale te najważniejsze przenoszą się na Bliski Wschód, na Azję Wschodnią, tak? Tam zaczyna być centrum tego wrzenia światowego. I to jest dla nas paradoksalnie no pewna szansa też, tak? Że być może nie musimy być w tym jądrze konfrontacji, tak? I znowu zmiażdżeni przez te płyty tektoniczne. A niestety, no jak na przykład na Twitterze dyskutowałem z sekretarzem pana premiera Morawieckiego, z panem Pawluszkiem, i on mi napisał, że nasza demonstracja pod ambasadą amerykańską, którą zrobiliśmy w momencie, kiedy tam przeszła ta ustawa 447 o tych absurdalnych roszczeniach gigantycznych środowisk żydowskich. Więc w momencie, kiedy on mi powiedział, że my szkodzimy, bo jest nowa zimna wojna, to ja się pytam, no dobrze, jeśli jest wasza diagnoza jest taka, że trwa nowa zimna wojna, czyli jak rozumiem, z jednej strony my jesteśmy w bloku amerykańskim, tak, i walczymy z blokiem rosyjskim, nie wiem, postsowieckim, jak to tam w nomenklaturze chce UTN, to pytam się, gdzie w tym, bo tak wyglądała zimna wojna. Blok jeden przeciwko blokowi drugiemu. Współpracujemy z ludźmi, z państwami z naszego bloku, zwalczamy tych z drugiego bloku, tak, prosta zasada. No to mówię, gdzie są Niemcy? Z Nord Stream 2, członek Unii, NATO. Gdzie jest Turcja, druga armia NATO, blisko współpracująca dzisiaj z Putinem? Gdzie są Węgry, nasz zasadniczy sojusznik w tym regionie Europy, prowadzący politykę absolutnie obrotową, tak? Viktor Orban, który i ściąga do siebie inwestycje chińskie, i potrafi dogadać się z Angelą Merkel, i dobrze żyje z Władimirem Putinem, tak? Czy to, co dzisiaj Polska potrzebuje, to nie retoryki flanki, tylko potrzebuje pewnej głębi strategicznej, pewnej pola manewru geopolitycznego. Potrzebujemy pola manewru, bo mamy do czynienia już nie z dominacją jednego supermocarstwa, tylko mamy do czynienia z nowym koncertem mocarstw. I problem polega na tym, że uzależnienie się wyłącznie, dzisiaj na przykład jak słyszę ogromny lament nad tym, że być może Amerykanie jednak nie ustanowią stałej bazy w Polsce, i że to jest fundamentalne zagrożenie, że jeśli nie ustawiono stałej bazy dla bezpieczeństwa. Jeśli mamy tę jedną kartę, i wszyscy o tym wiedzą na całym świecie, że mamy tylko tę jedną kartę, wiedzą tu również posiadacze, właściciele tej karty, czyli Amerykanie, to jakie my mamy pole manewru? Co my możemy zrobić, tak? I jednocześnie Trump zaprasza Putina z powrotem do G7, żeby stało się G8, tak? No i i nagle się okazuje, że cała koncepcja polityki zagranicznej bierze w łeb, bo jesteśmy jednowektorowo zdani na łaskę jednego czynnika. Tak nie można. Tak nie można, bo to jest hazard po prostu. To jest hazard i to nie odpowiada w ogóle jakby rozumieniu, czyli jakby krytykuje PiS za zaściankowość, rozumianą nie jako prawda, przywiązanie do tradycji, tradycyjnych wartości, kultury i tak dalej, tylko zaściankowość nierozumienia do końca tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej, takiej globalnej, tak? Jak ta globalna gra się rozgrywa?
Tak, tylko że z drugiej strony ci realiści twardo stąpający po ziemi mówią tak, no PiS nie jest idealny, ale cóż lepszego? Cóż lepszego? Co może wygrać wybory i nie dopuścić do władzy stronnictw, które jawnie sprzedały się Niemcom czy Rosji?
Problem polega na tym, że takie myślenie to jest trochę myślenie kategoriami zachodniej Europy, tak? Zawsze musimy wybierać taką, nazwijmy to, prawicę w danym momencie z większymi szansami, ponieważ ma większe szanse, tak? A ta prawica przez 20-30 lat pokonała taką drogę, jak pokonało CSU, CDU, zwłaszcza Partia Konserwatywna, Partia Ludowa w Hiszpanii. Oni nie mają nic wspólnego z żadnymi wartościami konserwatywnymi, dzisiaj chrześcijańskimi i tak dalej, te ugrupowania. I PiS, jak się obserwuje, idzie tą samą drogą, tak? Idzie tą samą drogą stopniowej liberalizacji najróżniejszych tematów, postulatów. Nie wiem, jest front obrony zwierząt futerkowych, ale nie ma frontu obrony dzieci nienarodzonych, tak? I tak dalej, i tak dalej. To sprawy światopoglądowe to jedno, ale no w różnych aspektach, tak? Pan minister Czaputowicz jedzie gdzieś do Francji, opowiada, że Polska nie będzie zabiegać o wartości chrześcijańskie, a głównym partnerem naszym są Niemcy i tak dalej. Najróżniejsze rzeczy, tak? Więc to jest krótkotrwałe myślenie. Naprawdę trzeba robić i popierać to, co uważa się za słuszne. To w długiej perspektywie jest skuteczniejsze, niż krótkotrwałe obliczenia. A Prawo i Sprawiedliwość, niestety mamy do czynienia z postępującym jakby strukturalnym kryzysem władzy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w moim przekonaniu i wymykaniem się władzy również z rąk Jarosława Kaczyńskiego stopniowym. Pomijając wszystkie spekulacje na temat stanu zdrowia naczelnika państwa, które oczywiście od których Warszawa polityczna huczy, tak? Ale pomijając to, niewątpliwym sygnałem politycznym oficjalnym było namaszczenie Mateusza Morawieckiego na następcę. Bo jeśli Jarosław Kaczyński mówi o tym, że o kimś, że jest najzdolniejszym człowiekiem w polskiej polityce po roku 89, jak wymieniał, była wymieniana pani premier Szydło na Mateusza Morawieckiego, no to to jest niewątpliwy sygnał, tak? I tych sygnałów jest jakby więcej. Ale Prawo i Sprawiedliwość bez Jarosława Kaczyńskiego u steru to jest AWS bis w krótkim czasie. To są zwalczające się frakcje, to jest obóz władzy, który dzisiaj jest wszechpotężny, a jutro, pojutrze go nie będzie. Taka jest ta rzeczywistość.
Tak. Także... Tylko, że miarą wartości politycznej jest także szybkie osiąganie celów. I tak, Ruch Narodowy ostro kontestuje takie przejawy homopolityki, jak chociażby tęcza na Placu Zbawiciela w Warszawie. No i co z tego, że kontestujecie? Tęcza wróciła i jest.
Wróciła prawdopodobnie czasowo, ale to... Jakby... Ale
mówią, że na zawsze.
Może mówią, no to zobaczymy. Zobaczymy też, jakie będą rządy w stolicy po jesiennych wyborach samorządowych. Oczywiście, że sytuacja jest taka, że bardzo często zabiega się o sprawy, które w krótkim terminie tematy nie można ich jakby załatwić pozytywnie. Ale proszę zwrócić uwagę na cierpliwość lewicy, tak? Nowej lewicy, która drąży tematy latami i dekadami, urabia opinię społeczną, opinię publiczną, tak? Są jakieś powtarzane... Irlandia, tak? Przepracowana, tak? Przewalczona przez środowiska lewicowe, liberalne i tak dalej, na każdym poziomie, przede wszystkim kulturowym właśnie, tak? I my musimy dokładnie jakby tę metodę powtarzać, to znaczy stawiać opór, budować przyczółki. Oczywiście, że najlepiej byłyby łatwe, spektakularne zwycięstwa, tak? Tylko jakby to nic tak w życiu nie przychodzi. Nie tylko w życiu osobistym, ale też i w życiu politycznym. Jeśli popatrzymy na historię takich ugrupowań, jak nie wiem, na przykład Francuski Front Narodowy, to on powstał na początku lat 70. I przez pierwsze 3-4 wybory miał mniej więcej takie poparcie, jak w poprzednim rozdaniu wyborczym miał Ruch Narodowy dzisiaj w Polsce, tak? Dopiero lata 80. to jest sukces, który dał samodzielny, tak, po około 10 latach istnienia, dał duży sukces. My uważamy, że to będzie szybciej, tak, ale dał sukces w postaci wprowadzenia reprezentacji 10% do parlamentu. I co wtedy zrobiono we Francji? Stworzono ordynację wyborczą, żeby zablokować Front Narodowy, bo stworzono ordynację większościową z drugą turą, tak? Czyli wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu. I to dosyć skutecznie nawet działa po dzień dzisiejszy, mimo że Front Narodowy jest najpopularniejszą partią Francji, tak? Ma znikome reprezentacje w parlamencie francuskim.
Czyli Ruch Narodowy może waszym zdaniem być alternatywą dla dzisiejszych rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, uważamy, że możemy być alternatywą, że jesteśmy realną alternatywą. I w polityce jest często tak, jak trochę z wędkowaniem. Trzeba robić swoje i czekać na moment. I ten moment pewnego przesilenia moim zdaniem nadchodzi, tak? I my jesteśmy na to gotowi.
Bardzo dziękuję. Stefan wytrzymał.
Dziękuję serdecznie.
Teraz zabiera troszkę głos. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę ze Stefanem. Stefan to już będzie drugie pokolenie, które może już całkiem osiągnie sukces.
Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Posłuchajmy może na koniec Korn, żeby trochę się już obudzić całkiem do nadchodzącego dnia.